Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Chciałbym w swoim referacie skupić uwagę być może nie na samej historii zakonu bazylianów, ona jest powszechnie znana, a na głównych kierunkach ich działalności. Zakon bazylianów, on powstał w określonym celu. Można powiedzieć, że to był pewnego rodzaju projekt polityczny, miał określone cele. I te cele w ciągu 200 lat istnienia na Litwie konsekwentnie wprowadzał w życie. Jeżeli chodzi o samych bazylianów, to z punktu widzenia monastycyzmu wschodniego, to zakon miał pewne problemy, być może, które nie rozstrzygnął i przez to też to miało wpływ na to, że później w krótkim czasie upadł. Przede wszystkim w monastycyzmie prawosławnym nie jest możliwe istnienie jakiejś wspólnoty bez świętych przypodobnych. W zakonie bazylianów takich świętych nie było. Przez 200 lat swojego istnienia zakon bazylianów nie dał świętych przypodobnych, czyli nie było tej świętości mniejszej, tradycyjnej wschodniej świętości, która tak właściwie jest sercem prawosławnej tradycji monastycznej. Również drugim takim paradoksem zakonu bazylianów było to, że do końca swojego istnienia większość zakonników to byli ludzie, którzy przeszli na Unię z zaprzątku rzymskokatolickiego. Nawet już okresu swojego istnienia większość, zdecydowana większość przełożonych monasterów bazyliańskich w litewskiej prowincji stanowili rzymscy katolicy, którzy przeszli na obrządy kunickie już w wieku dojrzałym. I to wszystko spowodowało to, że zakon bazylianów tak właściwie, chociaż kształtował całą tradycję unicką, był główną siłą Unii, to jednak był zupełnie oderwany od wschodniej tradycji, tradycji wschodniego chrześcijaństwa. I postaram się w referacie to w jakiś sposób udowodnić. Bazylianie działali w trzech głównych kierunkach. Przede wszystkim oni dążyli do tego, żeby znaleźć się w posiadaniu największych miejsc świętych, sanktuariów prawosławnych, w posiadaniu świętych ikon, cudownych obrazów. Drugi kierunek ich działalności to była oświata, która też zajmowała bardzo istotne miejsce w życiu tego zakonu. I trzecie, i być może też ważne, najważniejsze być może, to kontrolowanie hierarchii. Większość hierarchii unickiej to byli zakonnicy bazyliańscy. Zakon bazylianów powstał po tym, jak po zawarciu Unii Kościelnej w Brześciu nad Bugiem w 1596 roku środowiska zakonne, mnisi prawosławni, obok bractw cerkiewnych, oni zdecydowanie odrzucili postanowienie brzeskie, odrzucili Unię i wtedy powstała potrzeba przed twórcami Unii stworzenia własnego monastycyzmu. Powstała taka potrzeba, ponieważ w tradycji Cerkwi Prawosławnej Wschodniej godność biskupa może otrzymać tylko i wyłącznie mnich. Twórcą zakonu bazylianów był również pierwszy zwierzchnik Cerkwi Unickiej, Hipacy Pociej. Królewskim dekretem od 20 lutego 1609 roku Wieliński Monaster Świętej Trójcy został przekazany unitom i w tym monasterze Hipacy Pociej otworzył kolegium unickie i siedzibę nowopowstałego zakonu bazylianów. Pierwszym przełożonym monasteru został archimandryta Józef Filamin Rudzki, też ciekawa postać, to był syn wojewody moskiewskiego Wieliaminowa, który opuścił Moskwę w 1568 roku, przeszedł na katolicyzm. Jego syn już był wychowany w tradycji katolickiej, pobierał naukę w Rzymie i po zakończeniu nauki w Rzymie Wilamin Rudzki już w Polsce przyjął obrządy kunicki. Został protoarchimandrytą zakonu bazylianów w godności generała. Wieliński Monaster Świętej Trójcy był głównym ośrodkiem na początku zakonu bazylianów i w czasach późniejszych. I też zakon został od początku wyjęty spod jurysdykcji kanonicznej hierarchii unickiej. Bezpośrednio był podporządkowany prokuratorowi w Rzymie. Wilamin Rudzki dużo przełożył starań o zabezpieczenie materialne stanu posiadania zakonu bazylianów. W 1617 roku Wilamin Rudzki był już zwierzchnikiem cerkwi unickiej. Można powiedzieć, że to był pierwszy zwierzchnik unicki, który pochodził z środowiska bazylianów. On zwołał kongregację zakonu, podczas której został ustalony status zakonu bazylianów w cerkwi unickiej. Metropolita według tego statusu nie mógł wyznaczyć sobie następcy lub sufragana bez zgody zakonu bazylianów. Głównym celem zakonu bazylianów został określony rozwój szkolnictwa, oświaty i zostały wyznaczone stypendie w seminariach katolickich w Wilnie, Wiedniu, Radzy i Rzymie dla studentów unickich. Status wewnętrzny określał cele zakonu bazylianów. Jednym z celów było zachowanie wiary katolickiej wśród jednych, rozpowszechnienie tej wiary wśród innych, zjednoczenie narodu ruskiego z kościołem ruskim. Rzymskim, przepraszam, z kościołem rzymskim. Jednym z najważniejszych celów zakonu było zabezpieczenie unijskiej hierarchii wykształconymi, teraz cytuję, wykształconymi, pracowitymi, szczerymi i oddanymi Unii biskupami. Wyzwolenie wyznaczyli sobie kierunki działalności też w pracy misyjnej, rozpowszechnieniu, zakorzenieniu Unii wśród ludności ruskiej, w szkolnictwie cerkiewnym, prowadzeniu szkół parafialnych, publicznych, duchownych oraz przygotowaniu nowych hierarchów w cerkwi unickiej, o czym już wspomniałem. W ten sposób zakon bazylianów od razu powstał jako główna siła kościoła unickiego, która kontrolowała hierarchię, kontrolowała szkolnictwo, kontrolowała tak właściwie wszystko, czym cerkiew unicka żyła. I w 1635 roku zakon uzyskał przywilej od króla Władysława IV, który nakazywał wybór nowych biskupów cerkwi unickiej wyłącznie spośród zakonników bazyliańskich. Natomiast w 1720 roku synod zamojski podporządkował wszystkie monastery cerkwi unickiej zakonowi bazylianów. Wówczas powołano też dwie odrębne kongregacje zakonu, polską i litewską, zarządzane własnym prowincjalą, kapitulą, ale znajdujące się w jurysdykcji wspólnego generała w godności protoarchimandryty. W 1744 roku papież Benedykt XIV usankcjonował ten podział zakonu bazyliańskiego w Rzeczypospolitej. W ten sposób zakon bazylianów został podzielony, działał w dwóch regionach, jako dwie prowincje zakonne. Na początku też istnienia zakonu bazylianów, o czym już wspomniałem, kiedy prawosławna społeczność zakonna, mniejsza, odmówiła przyjęcia Unii, wtedy powstała potrzeba powołania własnego monastycyzmu. Nie było jednak wśród społeczności unickiej, nowej, nie było kandydatów na godność mniejszą, na posługę mniejszą, więc na początku, od samego początku zakonu powołano zakonników rzymskokatolickich do Unii, do zakonu bazylianów, aby uruchomić w ogóle istnienie tego zakonu. I ta tendencja zachowała się aż do XIX wieku, do końca istnienia zakonu. Tak właściwie według relacji metropolity późniejszego, wtedy biskupa wileńskiego Józefa Siemaszko, który był wtedy unickim biskupem, w 37 litewskich klasztorach w 1828 roku w 37 klasztorach było tylko dwóch przełożonych obrządku unickiego, a reszta przełożonych to byli rzymscy katolicy, którzy przeszli na Unię. Czyli to też pokazuje, że tak właściwie zakon bazylianów nigdy nie był tak właściwie wschodnim zakonem. Zawsze potrzebował tego, żeby powoływać zakonników z kościoła zachodniego. Nie stworzył ciągłości własnego monastycyzmu. Jedna z głównych cech zakonu bazylianów, która zbliżała zewnętrznie cerkiew unicką do tradycji chrześcijaństwa wschodniego, to był bardzo rozwinięty kult maryjny, właściwy dla wyznawców prawosławia na naszych ziemiach. Na początku XIX wieku klasztory bazylianów posiadali kilka cudownych obrazów Bogorodzicy, znanych z społeczności prawosławnej i swoją historię sięgających XV-XVI wieków. Jeden z takich obrazów znajdował się w klasztorze wileńskim Świętej Trójcy. To obraz tzw. Odegetria Wileńska, cudowny obraz. Był umieszczony u bazylianów w ołtarzu bocznym z lewej strony od głównego ołtarza. Ten obraz związany jest z postacią Zofii Paleolog, bratanicy ostatniego cesarza Bizancjum, która przywiozła obraz Najświętszej Maryi Panny Odegetrii do Moskwy w 1472 roku, zawierając związek małżeński z księciem moskiewskim Iwanem III. W 1495 roku cudowny obraz Bogorodzicy został przewieziony na Litwę przez księżną Helenę, córkę Iwana III, która została małżonką księcia litewskiego, późniejszego króla Polski Aleksandra Wielącika. Po śmierci Heleny obraz był umieszczony w prawosławnej katedrze Wilna, cerkwi zaśnięcia Najświętszej Bogorodzicy, a po zawarciu Unii w Brześciu ikona została przekazana wileńskim bazylianom i umieszczona w głównej świątyni monasteru Świętej Trójcy. Obraz Bogorodzicy Odegetrii Wileńskiej był bardzo znany wśród społeczności ruskiej, wiernych cerkwi prawosławnej na Litwie. Był czczony zarówno przez prawosławnych, jak i w dużym stopniu przez katolickich mieszkańców Wilna. I posiadanie tego obrazu dawało dla bazylianów bardzo wielkie możliwości na to, żeby oddziaływać na świadomość społeczności prawosławnej. Ludzie nadal przychodzili, żeby oddać pokłon przed tym obrazem, przychodzili już tym razem do unickiej świątyni i w ten sposób bazylianie mogli wywierać dosyć mocny wpływ na pobożność zwykłych wiernych. Poza tym stopniowo dla obraza nadawano takie zachodnie cechy zewnętrzne. Umieszczony był w bocznym altarzu, który miał bardzo wyraźny zachodni wygląd. I to też być może podświadomie działało na wiernych, którzy przychodzili pomodlić się przed tym obrazem. Obraz był bardzo znany i w 1655 roku, kiedy Wilno było okupowane przez wojsko rosyjskie w trakcie wojny, wojewoda Michał Szachowski, wojewoda rosyjski, podjął próbę odnalezienia tego obrazu, ale nie skończyła się powodzeniem i obraz przetrwał w świątyni Świętej Trójcy, w zakonie Bazylianów, aż do kresu istnienia zakonu. Drugi cudowny obraz Bogorodzicy znajdował się w monasterze Cupraskim, w naszym monasterze. Tutaj była to kopia ikony Adogietrii Smoleńskiej. Obraz ten przekazał do monasteru Cupraskiego w 1503 roku Józef Sołtan, późniejszy mitropolita kijowski. I pierwotnie cudowny obraz znajdował się w ikonostasie świątyni Najświętszej Maryi Panny tutaj w Supraślu. A w XVII wieku postawiono nowy ikonostas i obraz został umieszczony na lewym filarze świątyni w specjalnie zrobionym dla tego ołtarzu bocznym. Następny obraz związany z Żerowicami znajdował się w Żerowickim monasterze. Był ściśle związany z legendą o jego cudownym objawieniu w 1470 roku i drugim jego objawieniu po pożarze, który zniszczył cerkiew w połowie XVI wieku. Cudowny obraz był umieszczony z prawej strony ikonostasu tabulaturze bazylianów i na tabulaturze była umieszczona też złota korona ozdobiona diamentami, rubinami i perlami. To właściwie to już dodatek unicki, żeby nadać jak najwięcej cech zachodnich dla wschodnich obrazów. Obraz był wyrzeźbiony z picia w rozmiarach 43x56 mm. I z tyłu cerkwi, cóż za ogrodem klasztornym, znajdowała się kaplica, w której mieścił się kamień, na którym cudowny obraz objawił się po raz drugi po pożarze. Monastyr Żerowicek był jednym z największych ośrodków pielgrzymkowych, jednym z największych sanktuariów tej części Białorusi. I posiadanie go przez bazylianów dawało im bardzo potężne możliwości na oddziaływanie na świadomość wiernych Kościoła Wschodniego.
Jedno tylko zdanie. Oglądacie Państwo tylko centrum Wilna, a nie też również obrzeża, tylko centrum, starożytne centrum.
Tak. Co dotyczy też tej tradycji kultu maryjnego, to bazylianie, również w środowisku bazylianów pojawił się też swój własny obraz, obraz Boruńskiej Bogorodzicy. Była to próba kontynuacji prawosławnej tradycji maryjnej, ikonograficznej i w 1712 roku w Supraskim monasterze została wydana książka mitropolity unickiego Kiszki od cudów dokonanych przed cudownym obrazem Najświętszej Maryi Panny w Borunie. Był to obraz, który powstał w środowisku bazylianów. W 1692 roku obraz znajdował się w prywatnym domu Mikołaja Wieślaka, który wybudował niedużą drewnianą cerkiew, gdzie umieścił ikony, a później na tym miejscu powstała murowana kaplica. Obraz został uznany za cudowny przez okoliczną ludność. Sama świątynia, w której ten obraz znajdował się, stała miejscem licznych pielgrzymek. I później metropolita Cyprian Żachowski po zbadaniu całej sprawy wysłał z Wilna dwóch mnichów dla okazania duchowej opieki pielgrzymom. Tak właściwie obraz nie powstał w samym środowisku bazylianów, on powstał w środowisku wiernych unickich, ale później bazylianie, biorąc pod uwagę jego znaczenie dla tego środowiska unitów, wzięli to miejsce pod swoją szczególną opiekę. I kult maryjny był ważną cechą pobożności w tradycji prawosławnego chrześcijaństwa. Cudowne obrazy znajdujące się w świątyniach bazylianckich były uznawane również przez ludność prawosławną i były bardzo ważną częścią kultury prawosławnej na Litwie jeszcze przed Unią Brzeską. Były one w pełnym stopniu elementem tożsamości wyznaniowej prawosławnych mieszkańców Litwy. Posiadanie tych obrazów jednocześnie nadawaniem zachodnich cech zewnętrznych, srebrne szaty, korony, złote ozdoby, dawało bazylianom dużo możliwości w kształtowaniu nowej unijnej tradycji obrządku wschodniego, nowej pobożności i wywieranie wpływu na miejscową prawosławną ludność. Jeżeli chodzi o taką ważną część, niezbędną część dla wschodniej cerkwi, jak kult świętych, to bazylianie, jak mówiłem, nie posiadali swoich świętych преподобных, świętych mnichów. Świętość mniejsza nie była tam, nie pojawiła się w tym zakonie, ale w pewnym sensie symbolem tego zakonu i całej Unii był Józefat Koncewicz, arcybiskup Polocku, który zginął z rąk mieszkańców Witebska w 1623 roku. Sam arcybiskup Józefat był gorliwym znawcą obrządku unickiego, aktywnie zwalczał przeciwników Unii na podległych obszarach. W 1604 roku wstąpił do zakonu bazylianów, to kolejny biskup właśnie, który wywodził się ze środowiska bazyliańskiego. w Świętej Trójce w Wilnie w 1643 roku arcybiskup polocki został uznany przez papieża Urbana VII za błogosławionego. Później został kanonizowany. Bazylianie rozpowszechniali kult błogosławionego Józefata jako męczennika. No, być może tak subiektywnie powiem, ale z naszej tradycji taki człowiek nie mógł być uznany za świętego z kilku powodów. Przede wszystkim męczennik nigdy nie stosuje przemocy, a Józef Okuncewicz stosował przemoc wobec swoich przeciwników, wobec prawosławnych mieszkańców Witebska. Poza tym w naszej tradycji, na ile wiem, nie ma takiego zjawiska jak to, żeby męczennik został pomściony. A Józef Okuncewicz został pomściony przez władzę państwowy i w sposób dosyć okrutny. Pomijając egzekucyjne mieszkańców Witebska, została zburzona cerkiew w Witebsku, a zburzenie cerkwi jako odwet za śmierć Józefa Okuncewicza to dosyć wątpliwa rzecz dla jego uznania jego jako męczennika, dlatego że została zburzona chrześcijańska świątynia. W monasterze wileńskim Świętej Trójcy znajdował się ołtarz błogosławionego Józefata, w którym znajdował się i jego obraz, i ten obraz był bogato zdobiony. Również w ołtarzu ku czci Józefata Okuncewicza znajdowało się we wszystkich klasztorach bazylianckich, nawet najmniejszych, tam gdzie było tylko dwa lub trzy ołtarze boczne, to jeden z tych ołtarzy zawsze był pod wezwaniem Józefata Okuncewicza. Jego kult był bardzo rozpowszechniony, w wielu monasterach były jego relikwie, w relikwiarzach. Jednocześnie chciałbym powiedzieć, że od początku istnienia Unii bazylianie posiadali relikwie świętych męczenników wileńskich, męczenników XIV wieku, Antoniego i Jana Stachego. Ich świętość przez bazylianów została uznana, jak również została później uznana przez katolików, przez Kościół katolicki rzymski. Ale bez względu na to, że bazylianie uznawali świętość męczenników wileńskich, Antoniego i Jana Stachego, to w żadnym z monasterów bazylianckich prowincji litewskiej nie było ani jednego ołtarza, ani jednego obrazu ku czci tych męczenników. Nie było oddzielnego święta ku czci męczenników i nawet posiadając ich relikwie w monasterze Świętej Trójcy w Wilnie, relikwie były ukryte w piwnicach monasteru, też nie były udostępnione wiernym. Z jednej strony ich świętość musieli uznać, to byli wielcy święci prawosławni na Litwie i jeżeli by odrzucili ich świętość, to odrzuciliby ewentualnych wyznawców. Z drugiej strony wiedzieli, że obecność męczenników w ich tradycji zbyt mocno by nawiązywała do prawosławnej przeszłości ruskiej cerkwi, wschodniej cerkwi na terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego, ponieważ bez żadnej wątpliwości to prawosławni męczennicy. Więc postąpili właśnie w ten sposób. Jeszcze chciałbym tam skrócić, żeby nie zajmować dużo czasu. Obok Józefata bazylianie czcili Bazyliego Wielkiego, świętego Onufrego, świętego Mikołaja. Ich ołtarze, ich obrazy znajdowali się w większości monasterów bazyliańskich, ale również mieli te obrazy charakter wyraźnie zachodni. Byli zawsze malowane na płótnie, zawsze w zachodnim stylu, zawsze byli zdobione również w sposób taki zachodni. Tych świętych też przyjęli nie przypadkiem, ponieważ święci Bazylii Wielkiej, święty Mikołaj, święty Onufry, ich kult był bardzo rozpowszechniony na terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego i bez oddawania im czci bazylianie nie mogliby zadziałać w swoich działaniach misyjnych. W działalności zakonu bazylianów też duże znaczenie miał wygląd zewnętrzny świątyń monasterskich. Wiele z nich pełniło funkcję świątyń parafialnych, niektóre posiadali cudowne obrazy, relikwii świętych lub były ośrodkami oświaty, prowadząc szkoły publiczne. Monastery znajdowali się w centrum życia cerkiewnego i ich świątynie stanowiły pewien wzorzec dla świątyń obrządku niemieckiego oraz nadawali kierunek rozwoju jego obrządku. Najważniejszą cechą bazyliańskich świątyń było posiadanie ikonostasów, które stopniowo tracili parafie unickie. Na początku XIX wieku w kościele unickim praktycznie tylko świątyni klasztorów bazyliańskich posiadali ikonostasy. Natomiast te ikonostasy były stolarskie, istnicerskie roboty, drewniane, kamienne, żelazne, posrebrzane lub pozlacane różnej wielkości formy, ale zawsze mieli wygląd zachodni i niewiele mieli wspólnego z tradycją wschodnią, ponieważ większość obrazów było malowano też na płótnie.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.